Poczuliśmy wiosnę. Zrobiło się cieplej, a jak wiosna, to miłość zaczyna się przypominać, albo ożywać, albo marzyć. I dlatego parę słów o miłości. Miłości Bożej przede wszystkim. Ale na podstawie trochę tej miłości ludzkiej, bo z miłością bywa tak, no naszą miłością, że się ona w jakimś momencie może skończyć, bo jest coś za długo albo za krótko i miłość gdzieś się rozmywa, albo ktoś odejdzie nagle. I gdy myślimy o miłości tylko na podstawie tego, jacy są ludzie, jacy my sami jesteśmy, no to ta miłość, chociaż gdzieś tam pojawia się w głowie, w sercu, to zawsze jest taki cień niepewności, co by było gdyby. Gdy dane nam zostało poznać Pana Jezusa i Jego miłość, to zobaczyliśmy, że miłość może mieć charakter trwały. W pierwszym liście świętego Jana w 4 rozdziale, w 16 wersecie jest napisane: i my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg, i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Poznaliśmy Boga, który jest miłością. I ponieważ On jest miłością, to miłość jest wieczny, więc miłość Jego się nigdy nie kończy. Człowiek ze swoją miłością, z jakiegoś powodu, ostatecznie z powodu śmierci, kończy się. Już nie może miłości wyrażać. Albo nastąpiła zmiana emocji, uczuć i też już kochał, mówił tu przy ołtarzu, że będzie zawsze kochał, a teraz brzydkie słowa mówi, jest opryskliwy, wredny i co? Bo nie jest z natury miłością, bo ta miłość przyszła z wiosną, a jesienią może znowu odejść, lecz Bóg jest miłością. I dlatego jakie to szczęście, że niezależnie jak nam się układa w sferze miłości międzyludzkiej, interpersonalnej, to mamy schronienie w ramionach Pana Jezusa, który jest stały w miłości, który jest miłością. I dlatego proponuję, żebyśmy dzisiaj zaśpiewali pieśń, która jest oparta o Słowo Boże z listu do Rzymian, o naszej pewności co do miłości Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Powstańmy proszę i śpiewajmy tę pieśń, a gdy będziemy śpiewać, przypomnijcie sobie słowa listu apostolskiego, że tak właśnie jest, że możemy być pewni, że nic nas od miłości Chrystusowej nie oddzieli.
Życie, a nie.
Panie Jezu, serdecznie Ci chcemy podziękować za Twoją miłość. Zanurzamy się w Twojej miłości. Czujemy się bezpiecznie w Twojej miłości. Dziękujemy Ci, że dałeś dowód swojej miłości tak przekonujący, że już bardziej jej nie trzeba, że życie za nas oddałeś, że uniżyłeś się do pozycji człowieka i to jeszcze zaliczony do przestępców, aby nas uratować, że złożyłeś siebie samego w ofierze, aby nas wyrwać z mocy grzechu, z mocy szatana i aby umożliwić nam drogę życia, drogę zbawienia. Żebyśmy ten krótki czas tutaj na ziemi już nie żyli w niewoli naszych pożądliwości, pragnień, grzechów, ale byśmy kroczyli drogą wolności, życia. Drogą, która ma wspaniały cel, zbawienie, osiągnięcie życia wiecznego, wiekuistej chwały. Alleluja. Dziękujemy Ci za to, Jezu. Dziękujemy Ci, że możemy być zupełnie spokojni i pewni, że Ty któregoś dnia nie przestaniesz nas miłować. Ponieważ jesteś miłością, zawsze będziesz miłował tych, którzy Ciebie szukają, którzy pragną iść Twoją drogą. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, drogi Zbawicielu. Modlę się o to, abyś teraz, gdyśmy się tu zgromadzili przed obliczem Twoim, abyś wejrzał na nas i abyś nawiedził przez Ducha Świętego każdego z nas stosownie do tego, czego potrzebujemy. Jeśli są w nas jakieś napięcia, Panie, jakiś smutek, jakaś gorycz, to proszę Cię, Duchu Święty, dotknij teraz i uspokój te serca i pociesz. Modlę się o to. Stąd, Duchu Święty, tu pomiędzy nas. Objaw swoją miłość. Tak, by każdy, komu jest ciężko na duszy w tej chwili, odczuł Twoją miłość, Twoją obecność i został pocieszony. Modlę się o to, Panie, abyś też przez swoje słowo dzisiaj nas uczył, abyś przez pieśni budował naszego ducha. Modlę się, Duchu Święty, posłuż się nami też, tutaj zgromadzonymi, względem siebie wzajemnie, abyśmy byli dla braci i sióstr zbudowani przez śpiew, przez modlitwę, przez dobre słowo, przez uścisk ręki po nabożeństwie. Niech tak będzie, Panie, bo oto zgromadziliśmy się dla Ciebie, ze względu na Ciebie, dla Twojej chwały i dla wzajemnego zbudowania. Uwielbiajmy Pana.
Mogliśmy poznać Pana, możemy poznawać Jego Słowo, a podpoznawać, aby je wykonywać, wypełniać. I parę słów takich prostych, tak dla przypomnienia rzeczy na nich. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Kolejny psalm mówi: od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Bądź. Noga moja stoi na prostej drodze. Będę błogosławił Pana w zgromadzeniach. Albo kolejny psalm: wysławiać Cię będę w wielkim zgromadzeniu. To jest Słowo Boże. A my mamy zgromadzenie, zgromadzenie świętych. I możemy myśleć, tak śpiewał Dawid, tak mówił Dawid, ale to jest Słowo Boże. I to Słowo mówi o nas i zachęca, byśmy byli wykonawcami tego Słowa dzisiaj.
Szukać Twojej twarzy, cześć i oporę. Oh. rozglądam się po waszych twarzach i szukam jakichś kibiców piłkarskich. Jednego tylko widzę. Wielu z nas piłka nożna wchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg, więc uwierzcie mi na słowo, że w minionym tygodniu odbyły się bardzo ważne dla wielu ludzi na świecie mecze piłkarskie. Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Zostały wyłonione 4 najlepsze kluby w Europie w tym roku, które będą walczyć, i ci, którzy oglądali mecze, przeżywali naprawdę wielkie emocje. I nawet ci z nas, którzy nie interesują się piłką, może gdzieś widzieli w wiadomościach, bo to pokazywali, odbył się taki niezwykły mecz. Drużyna z Turynu, Juventus, pojechała na Santiago Bernabeu do Madrytu i tam, z tamtejszym Realem, w meczu rewanżowym mierzyli się o prawą udziału w półfinałach. Mieli 3 bramki straty. W regulaminowym czasie udało im się odrobić te 3 bramki i w 90. którejś minucie, już w którejś minucie doliczonego czasu, sędzia gwiznął rzut karny dla Realu. Dla wielu dramat, jak to możliwe, największa kradzież stulecia, dzienniki w Hiszpanii pisały, nie w Hiszpanii, we Włoszech denerwowali się, przepraszam, w Katalonii, bo Barcelona się denerwowała, więc w Hiszpanii, że to kradzież. I wielkie emocje. I właśnie w tych wielkich emocjach Cristiano Ronaldo staje przed Wojciechem Szczęsnym, żeby wykonać 11. I co? I trafia. Czytałem potem, w 2 wywiadach się z tym zetknąłem, że rzekomo Cristiano Ronaldo miał powiedzieć, że strzelił tego karnego dzięki Bogu. Czy dzięki Bogu Cristiano Ronaldo strzelił tego karnego? Czy Pan Bóg oślepił Wojtka Szczęsnego tak, że nie mógł obronić tego karnego? Czy to było dzięki Bogu? Czy może jedni powiedzą, że był to fart, a inni powiedzą, że był to efekt ciężkiej pracy? Czy Pana Boga interesuje piłka nożna? Patrząc na nasze grono, jak niewielu z nas interesuje piłka nożna, podejrzewam, że nie. Ale może chociaż wielkie imprezy, bo wielkie turnieje rozpalają nawet tych, którzy na co dzień nie interesują się piłką nożną. Ja pamiętam sprzed lat, w okresie mojej wczesnej młodości, jak z zapartym tchem śledziłem losy polskiej reprezentacji na jednym z turniejów. Nie pamiętam, który to był rok, natomiast zapadło mi w pamięć to, jak kapelan drużyny narodowej wypowiadał się, że on złożył taką ofiarę, że nie oglądał tego meczu, ale w kościele na kolanach trwał w modlitwie za zwycięstwo. Przegraliśmy, jak się domyślacie, to nie jest trudne, żeby się domyśleć, bo w poprzednich latach nieczęsto wygrywaliśmy na wielkich turniejach. Więc co powiemy? Źle się modlił. Czy kapelan drużyny przeciwnej modlił się lepiej? Może był bardziej wierzący? Może Pan Bóg biedny nie wiedział, komu dać zwycięstwo? Zdajemy sobie sprawę, że to nie jest Boża ingerencja, jeżeli chodzi o wyniki meczów piłkarskich. To nie jest kwestia modlitwy. Bo jeżeli tak by było, to wszystkie turnieje kończyłyby się samymi remisami. Bo wszystkie drużyny by się modliły. To wtedy nie byłoby trzeba ciężko trenować, nie byłoby trzeba pozyskiwać lepszych zawodników, nie byłoby trzeba dbać o trenerów. Tylko byłoby trzeba mieć, byłyby zawody najlepszego kapelana, który ma najskuteczniejszą modlitwę. Także wiemy, że to nie jest Boża ingerencja. Powiem więcej, nawet w 86, kiedy w ćwierćfinale Argentyna mierzyła się z Anglią, to nie była ręka Boga, jak niektórzy mówią. To była ręka Diego Maradony, która wbiła tą bramkę. I to nie było uczciwe, więc tym bardziej nie była to Boża ingerencja. Ale spójrzmy na inną sytuację. Czy pamiętacie, co się działo między 5 a 10 lutego w tym miejscu? Gabryś, pamiętasz? 5-10 lutego. Mieliśmy zimowisko. Mieliśmy tutaj w drugim tygodniu ferii zimowych zimowisko. Dzieci są na szkółce, ale może rodzice pamiętają, jaka była pogoda w pierwszym tygodniu ferii?
Wiosenna.
Pamiętacie uwłosone ubrania, jak dzieci wracały z podwórza? Nie pamiętacie, ale tak było. Nie było śniegu. Ja pamiętam, że kiedy rozpoczęły się ferie, w pierwszym dniu tych ferii, rano spotkaliśmy się na modlitwie i brat Gabryś prowadził nas właśnie w tej modlitwie i prosiliśmy Pana Boga o to, żeby dał nam śnieg. I śnieg zaczął padać, sypać w tamtym momencie i nasypało nam na cały tydzień. Boża nadnaturalna ingerencja. Czy mieliśmy farta, że zorganizowaliśmy w tym roku ferie, zimowisko w drugim tygodniu ferii? Boicie się odpowiedzieć? Bardzo dobrze, bo oczywiście w Kościele by wypadało odpowiedzieć: tak, Boża ingerencja, Bóg dał nam śnieg. Ale ja zadawałem sobie to pytanie później i teraz, kiedy przygotowywałem się do tego kazania. Czy śnieg nie spadłby, gdyby nie modlitwa prowadzona przez brata Gabrysia? Przecież była zima. Czy w marcu, Gabryś, modliłeś się o śnieg? A padało. To jest ważne, żebyśmy zastanowili się, czy była to Boża ingerencja nadnaturalna, czy po prostu prawa natury, że śnieg i tak by spadł. A jeżeli w sąsiednim zborze ktoś modliłby się, żeby śnieg nie padał, w tym czasie jak my się modliliśmy, że śnieg padał, bo miałby gdzieś jechać, a nie miał pieniędzy, żeby wymienić opony na zimowe. Co Pan Bóg miał zrobić? Czy w ogóle powinniśmy modlić się o takie rzeczy? Ale czytamy w Słowie Bożym, w liście Jakuba, w 5 rozdziale, w 17 wersecie, że Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znów się modlił i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. Jedno wiem, że śniegu nie było, gdy się modliliśmy o to, śnieg zaczął padać. I Kościele Boże, nie ma dla nas innej drogi niż wiara w to, że Bóg może i nie tylko może, ale w nadnaturalny sposób ingeruje w naszą rzeczywistość. Że On odpowiada na potrzeby ludzi wierzących wyrażone w modlitwach. Z całą pewnością mamy wiele takich świadectw, a z pewnością moglibyśmy mieć znacznie więcej takich świadectw, w których widzimy, jak Bóg w cudowny sposób zadziałał. Pięknie. I pięknie by było, gdyby zawsze odpowiadał na nasze prośby. Czyż nie? O, jakże pięknie by było. Ale tutaj zaczynają się pewne schody, bo tak nie jest. Nie będę was nawet pytał, bo znam was na tyle, bo rozmawiam z wami i sam się z tym zmagam, że nie zawsze Pan Bóg odpowiada w tym czasie, kiedy byśmy chcieli i w taki sposób, jakbyśmy chcieli na nasze modlitwy. Czasem mamy wrażenie przez długi czas, że On w ogóle nie odpowiada na tą lub inną modlitwę. Ale Bożą wolą jest, byśmy prosili. Bożą wolą jest, żebyśmy się modlili. I mało tego, obiecuje w Piśmie Świętym, że będzie odpowiadał na nasze modlitwy. Kiedy w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale spotykamy się z nauczaniem Jezusa, z kazaniem na górze, kiedy On naucza o modlitwie, czytamy tam takie słowa w 6 wersecie. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. I 8 werset. Wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. W 7 rozdziale, dalej patrząc, od 7 wersetu, Ten pasus w nowym przekładzie zatytułowany jest o pewności powodzenia. Tam znajdujemy takie słowa Jezusa. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który, gdy syn go prosi o chleb, podaje mu kamień? Lub gdy prosi o rybę, podaje węża? Jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. A nawet więcej, w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 7 werset, Jezus mówi do uczniów: jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. O cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Dlaczego zatem zmagamy się z tymi trudnościami? Dlaczego na parkingu, przynajmniej jak byłem tutaj za 15, nie stoją Bentleye, nie stoi nawet żaden Ford Mustang? Dlaczego mamy problemy w pracy? Dlaczego mamy problemy w rodzinie? Dlaczego nasze dzieci są nieposłuszne? Dlaczego nasze rodziny nie chcą się nawrócić? Dlaczego nie możemy znaleźć odpowiedniego partnera w naszym życiu? Dlaczego nieraz ledwo starcza nam do pierwszego? Dlaczego tyle modlitw jest niewysłuchanych? Dlaczego Piotr Stępniak, o którego modliliśmy się z tego miejsca wczoraj, był pochowany? Dlaczego? Nie wiem. Na wiele z tych pytań sam nie znam odpowiedzi. Sam zadaję to pytanie. Dlaczego? I byłbym głupcem, próbując udzielić odpowiedzi, bo nie ma jednej odpowiedzi, ale jedno wiem, że trzeba nam szukać odpowiedzi na to pytanie w Piśmie Świętym. Co możemy zrobić w obliczu niewysłuchanych modlitw? Widzę trzy takie opcje. Po pierwsze, można przestać się modlić. Można trwać w kościele, ale po prostu bez życia modlitewnego. Możemy nadal przychodzić, możemy uczestniczyć w nabożeństwach, możemy śpiewać pieśni, ale kiedy przychodzi do modlitwy, to nie modlimy się. Nie modlimy się już w domu. Może coś tam bąkniemy nad talerzem, jak zupa nam ktoś tam powypada. Ale gdzieś zatraciliśmy tą gorliwość, tą potrzebę palącą, żeby w modlitwie przychodzić do naszego Ojca w niebie. Czasami możemy nawet bać się o coś modlić, albo publicznie poprosić o modlitwę, bo nie wierzymy, że to się spełni. I jak będziemy wyglądać w oczach tej garstki ludzi, których poprosiliśmy o modlitwę, kiedy przyjdą się nas zapytać za jakiś czas i co, bracie, siostro, zadziałało i co my powiemy? Nic się nie zmieniło. To może lepiej w ogóle nie zaprzątać głowy innym. Tak, dalej będę chodził do zboru, bo to dobre miejsce, ludzie są w porządku, uśmiechną się, czasem coś tam pomogą. Ale modlitwa, dziękuję, to nie działa. To jest jedna opcja. Druga opcja. Można modlić się, ale bez wiary, że cokolwiek to zmieni. Czasami dla uspokojenia samego siebie, żeby myśleć, że jesteśmy w woli Bożej, my Panu Bogu opowiadamy pewne rzeczy, które zrobimy. My mamy konkretny plan na nasze życie, zrobimy to, zrobimy tamto, z tym problemem to ja sobie poradzę w ten sposób i Panu Bogu o tym opowiem. Po prostu go poinformuję. Bez jakiejś wiary, że On w swojej mądrości mnie nawiedzi, że Duch Święty będzie mi wskazywał, jak mam sobie radzić z tym czy tamtym problemem. Dla uspokojenia sumienia. Albo dla pozoru. Przed żoną, przed mężem, przed bratem, siostrą, z krzesła obok, przed innymi, przed samym sobą. Dla pozoru, że wszystko jest w porządku. Modlimy się. Tak, moje życie modlitewne. Modlę się przed snem, modlę się czasem rano, modlę się w kościele. Ale nie ma w tym wiary. Można i tak, tylko że to nie ma sensu. Jakuba czytamy w pierwszym rozdziale, w 5 wersecie. Jeśli komuś z was brak mądrości, Niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie, czego chce, jest niestały w całym swoim postępowaniu. Przyjęcie tej postawy, że modlę się, ale bez wiary, niewiele odróżnia nas od pierwszej postawy, żeby odpuścić sobie modlitwę. Może bardziej uczciwym byłoby się nie modlić, niż modlić się, ale de facto nie wierzyć w to, że ktokolwiek to zmieni. Możemy sobie wtedy racjonalizować, że modlitwa już tak nie działa, jak czytamy w Piśmie Świętym. Zresztą, jak mam wierzyć, czy wszystko, co tutaj jest zapisane, to faktycznie tak się wydarzyło, jak jest zapisane, czy to nie jest już jakaś późniejsza redakcja, przecież Duch Święty już też tak nie działa, jak działał w Dziejach Apostolskich, że Jezus faktycznie uzdrawiał, no ale to się skończyło, kiedy Jezus poszedł do nieba. Nie idźmy tą drogą. Jest trzecia opcja. Możemy modlić się z wiarą mimo braku efektów, ale nie poprzestawać na tym. Więcej, nie godzić się na to i zabiegać o zmianę stanu rzeczy, szukać odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje i zawalczyć o to, żeby to zmienić. Do tego nas dzisiaj wzywam. To jest słowo, które ja też odebrałem do siebie i z tym się zmagam w ostatnich dniach. Sam nie rozumiem, dlaczego niektóre modlitwy pozostają jakby bez odpowiedzi, ale ja nie chcę godzić się na to w moim życiu. Nie chcę trwać w takim stanie. Nie chcę, żeby moja modlitwa wygasła albo była po prostu jakimś klepaniem pacierza bez sensu, bez wiary. Ja chcę zawalczyć o to, żeby Pan Bóg w nadnaturalny sposób objawił się w moim życiu i w życiu Jego świętego Kościoła tutaj na ziemi. Co zatem stoi na przeszkodzie, by nasze modlitwy były wysłuchane? By to, o co prosimy, urzeczywistniło się. Bo przecież cytowane fragmenty Pisma Świętego jasno wskazują na to, że Pan Bóg, Jezus Chrystus, obiecuje to, że będzie wysłuchiwał naszych modlitw. Jakie są zatem przeszkody? Skoro On to obiecuje, a to się nie dzieje, to muszą być jakieś przeszkody. Cztery takie przeszkody chciałbym Wam przedstawić, które ja znalazłem. Jest ich na pewno znacznie więcej i nie wyczerpię dzisiaj tematu, ale o tych czterech sobie powiemy i starajmy się coś z tym zmienić. Pierwsza już została wymieniona, de facto jako druga postawa, modlitwa bez wiary. Jeżeli nie ma w nas wiary, to ta modlitwa nie będzie wysłuchana. W Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale 20 wersecie Jezus powiedział do uczniów: zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie. To słowa Jezusa. Czy nam się to podoba, czy nie? Tak mówi Słowo Boże. Czy to rozumiemy, czy nie do końca? Tak mówi Słowo Boże i musimy to przyjąć jako prawdę. Ale czy to oznacza, że wiara jest jedynym potrzebnym, ekskluzywnym, konstytutywnym warunkiem tego, żeby to, o co się modlimy, spełniło się? Nie. Chociaż możemy spotkać się z takim nauczaniem, że wystarczy, że masz wiarę i to musi się wydarzyć. Jeżeli modlisz się z wiarą, Słowo Boże jest powiedziane, że jeżeli masz wiarę, jak ziarnko gorczycy, rzuć, powiedz w górze, rzuć się tam i to ona się rzuci. Musisz mieć wiarę, jak się modlisz z wiarą, to się musi wydarzyć. Nie wiem, czy się spotkaliście z takim nauczaniem, jeżeli nie, prawdopodobnie spotkacie się jeszcze. Zwłaszcza ci, którzy nie mają trudności w surfowaniu po internecie, prędzej czy później trafią na jakiś kanał na YouTubie i coś takiego usłyszą. Jeśli modlisz się o rower, to trzeba doprecyzować tę modlitwę. Ja słyszałem to konkretnie. Jeżeli modlisz się o rower, nie otrzymujesz roweru, powiedz Panu Bogu, jaki kolor, bo on może nie wie. Z jednej strony śmieszne, prawda? Uśmiechamy się pod nosem. Z drugiej strony, jak bardzo straszne, że można próbować niby na podstawie Pisma Świętego uczyć ludzi taki bzdur. I potem ktoś, kto się modli od długiego czasu i nie otrzymuje odpowiedzi na swoją modlitwę, po jakimś czasie będzie załamany, bo w nim jest problem, bo on nie ma wiary, bo on nie potrafi wykrzesać sobie takiej wiary, bo on jest tak beznadziejny i to nie jest dla niego. Jezus nie jest dla niego, on daje sobie z tym spokój. Bo to jest słaby człowiek i dlatego nie ma odpowiedzi na swoją modlitwę. My musimy czytać słowa z Pisma Świętego w kontekście, te słowa Jezusa w kontekście całej prawdy Pisma Świętego i wtedy w odpowiedni sposób będziemy je rozumieć. Pan Bóg nie jest świętym Mikołajem. Pan Bóg nie jest automatem na modlitwy do spełniania naszych życzeń, naszych niespełnionych marzeń. 15 lat temu do kin wszedł film Bruce Wszechmogący. Mała, ambitna komedia, ale pewnie wielu z was ją widziało. Ja nie pamiętam tam szczegółów, ale chodzi o to, że główny bohater, tytułowy Bruce, grany przez Jimmy'ego Carey'a, zyskuje jeden z atrybutów Bożych – Wszechmoc. Nie pamiętam fabuły szczegółów, ale jedna scena mi utkwiła w pamięci. Otóż Pan Bóg, można rozumieć, po jakimś czasie daje mu takie zadanie, skoro ma już atrybut Wszechmocy, to niech uczyni coś dobrego. I w pewnym momencie bohater tego filmu zaczyna słyszeć modlitwy. Nie z całego świata, z jakiegoś tam małego rejonu miasta, gdzie jest. I ma się nimi zająć, ma odpowiadać na te modlitwy. Nie przedłużając, możecie sobie to obejrzeć, on próbuje odpowiadać, nie nadąża w każdym bądź razie. Więcej modlitw spływa do niego, niż on jest w stanie odpowiedzieć. Więc postanawia zaznaczyć wszystkie modlitwy, wpisuje odpowiedź tak, na wszystko wysyła i co się dzieje? Ludzie są przeszczęśliwi przez krótką chwilę. Nagle się okazało, że chaos wybuchł w tamtym mieście, bo na małe miasteczko 11 tysięcy osób miało zwycięski talon w tej loterii. Wszyscy trafili w totka, bo się modlili o to. Jeden człowiek jest wyższy, bo się modli, żeby być wyższy i różne rzeczy się dzieją i doprowadza to w krótkim czasie do chaosu i wielkiego nieszczęścia. To jest jakaś tam wizja reżysera komedii. Jak by wyglądało, gdyby Pan Bóg na wszystko nam odpowiadał tak? Wiara jest koniecznym warunkiem, aby nasza modlitwa była wysłuchana, ale nie jest jedynym warunkiem, który musi być spełniony. Możesz się o coś modlić z wiarą, że to otrzymasz, albo że to lub tamto się stanie i nie doświadczyć tego nigdy. Z tym najwidoczniej zmagali się odbiorcy listu Jakuba, ponieważ pisze on do nich w 4 rozdziale, w 3 wersecie takie słowa. Gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie, chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. Zatem drugą przeszkodą, dla której nasza modlitwa nie jest wysłuchana, po braku wiary, jest to, że to, co prosimy, nie jest zgodne z wolą Bożą. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, w 14 wersecie i 15 czytamy. Nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione Mu prośby. W przekładzie Biblii Warszawskiej werset 15 brzmi: a jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. To jest nasza pewność, że jeżeli modlimy się z wiarą i w woli Bożej, to On odpowie na naszą modlitwę. On jest wszechmogący. On może nas obdarzyć wszystkim. Może nas również błogosławić w nadnaturalny sposób, również w finansach, również w pracy zawodowej. Tak. Wielokrotnie ja tego doświadczałem i doświadczam. Tego, że chociaż minął już rok od tego, jak pozostawiłem pracę zawodową, to nie mam długów. I wierzę, że jest to Boże błogosławieństwo, ale tylko dlatego, że kiedy podejmowałem tą decyzję, ja miałem pokój, że robię to z Bożą wolą. To miejsce, gdzie się gromadzimy, jest najdobitniejszym świadectwem tego, że Bóg błogosławi, również finansowo, odpowiadając na modlitwy. Kiedy zaczynaliśmy budowę z kilkudziesięcioma tysiącami na koncie, bez zapewnienia, że będziemy mogli kupić to miejsce, bez zapewnienia jakiejś pomocy wielkiej z zewnątrz, pamiętacie, modliliśmy się regularnie z wiarą i z wolą Bożą o to, żeby On nas obdarzał mądrością, jak rozwiązać poszczególne kwestie techniczne i żeby nas zaopatrywał. I to się wydarzyło. To jest wielkim świadectwem na chwałę Bożą. Ale musimy mieć jednak świadomość, że Bóg zna nas lepiej niż my siebie sami znamy. I wie, co dla nas jest najlepsze, a co dla nas nie będzie dobre, nawet jeśli jesteśmy przekonani, że to będzie dobre i że to będzie służyło chwale Bożej. Czy jeśli wiesz, że ktoś, kto prosi Cię o 100 zł, jeżeli mu je dasz, to on zaraz pójdzie w dług, zniknie za rogiem, kupi sobie wódkę, żeby radzić sobie jakoś ze smutkiem życia, to czy dasz mu te 100 zł? Chociaż on będzie Cię zapewniał, że on już nigdy, już nie sięgnie po butelkę. I on może nawet wierzyć w to, ale jeżeli Ty miałbyś tą wiedzę, że to 100 zł mu zaszkodzi, nie dasz mu, jeżeli go miłujesz. Pan Bóg zna nas lepiej niż my sami siebie. I my czasem coś myślimy, że dla nas i dla Kościoła to będzie dobre. Ale On wie, że niekoniecznie. Czasem racjonalizujemy nasze prośby. Panie Boże, niech ta niewierząca dziewczyna albo chłopak niech się we mnie zakocha. Ja wtedy go przyprowadzę do Ciebie i całą jego rodzinę. Panie, daj mi tą osobę, ja wtedy będę taki spełniony, szczęśliwy, z radością w końcu będę mógł Ci służyć. Skąd to wiesz? Panie, daj mi 30% podwyżki w tym roku, a w końcu będę mógł Ci 10% oddawać z moich zarobków na Twoją chwałę. Panie to, Panie tamto. Ja wiem, że nie otrzymam w cudowny sposób od Pana Boga pieniędzy na Forda Mustanga. Chciałbym, mam takie marzenie, ale ja wiem, że to nie jest zgodne z wolą Bożą dla mnie. Oczywiście, ja mógłbym w mądry sposób to racjonalizować Panu Bogu, że ja tego potrzebuję. A mam kilka pomysłów. Gdybym ja miał Forda Mustanga, to bym mógł szybciej dojeżdżać wszędzie, gdzie ktoś ma jakąś potrzebę, żeby się z nim pomodlić. Ja nawet wiem, bo miałem przyjemność jeździć takim Fordem, to wiem, że w schowku to się zmieszczą 3 rzędy traktatów dla ludzi zagubionych. Ja mógłbym je rozdawać. Mało tego. Jakby tu, na podwórzu, na posesji stał Ford Mustang, ja bym sobie wykleił na nim Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie, to ludzie by chcieli chodzić do takiego kościoła, gdzie Pan Bóg tak błogosławi. Nie będzie to świadectwo? Nie brzmi to duchowo? Jest to bzdurą i wiem, że nie dostanę Forda Mustanga. Że nie będzie to Boża ingerencja. Że prędzej będzie to fart, że jakiś bezdomny mi go podaruje z Torunia na przykład. Albo efekt ciężkiej pracy. Odkładania pieniędzy i za x lat może. Ale nie będę tego uduchawiał. Bóg nie odpowiada, gdy źle prosimy, niezgodnie z Jego wolą. I nie musi to być zawsze tak jaskrawe, jak ten przykład, który podałem. Nawet taki mąż Boży, jakim był apostoł Paweł, nie otrzymał pozytywnej odpowiedzi na jedną ze swoich próśb. Znamy tą historię. To jest w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale. Nie będę teraz czytał tego fragmentu, ale znamy tą historię, że pewien dzień, to dzisiaj wszyscy sobie zaprzątają głowę, co to było, ale coś, co przeszkadzało najwidoczniej Pawłowi, został wbity w jego ciało. I w tej sprawie, czytamy, Paweł 3-krotnie prosił Boga. I otrzymał odpowiedź, że dosyć masz, jeżeli masz łaskę moją. I Pan Bóg nie zabrał tego. Nie odpowiedział na jego, odpowiedział na modlitwę, ale odpowiedział nie. nie odpowiedział tak, jak on by pewnie chciał, skoro aż trzykrotnie, jak ten Paweł, aż trzykrotnie modlił się w danej sprawie, to dużo. Chociaż znamy historię z dziejów apostolskich, że cuda różne się działy, uzdrowienia, nawet cień gdzieś padł i ktoś został uzdrowiony, a w tej sytuacji widzimy, że to nie było zgodne z wolą Bożą. I dlatego nie dotrzymał odpowiedzi na tę modlitwę. No dobrze, powiesz, ale co w sytuacji, gdy modlimy się o coś, co wiemy, że jest zgodne z wolą Bożą? Chociażby dlatego, że świadczy o tym Pismo Święte. Na przykład chrzest w Duchu Świętym. Na przykład dary Ducha Świętego w Kościele, jak prorokowanie, o które mamy zabiegać. Co w tej sytuacji? Wiemy, że modlimy się zgodnie z wolą Bożą i wierzymy, że Bóg może na to odpowiedzieć, a jednak tego nie otrzymujemy. Uzbrój się w cierpliwość, bo otrzymasz to w stosownym czasie. Jeżeli modlisz się zgodnie z wolą Bożą, jeżeli modlisz się z wiarą, to otrzymasz odpowiedź na tę modlitwę. Tutaj nie da się inaczej interpretować Pisma niż w ten sposób, że w stosownym czasie Bóg odpowie na tę modlitwę. Chyba że pojawia się trzecia przeszkoda obok braku wiary i braku woli Bożej w naszej modlitwie. Trzecią przeszkodą, myślę, że najbardziej palącą, jest problem z nieuporządkowaniem grzechu w naszym życiu, z brakiem sprawiedliwości. Wróćmy do czytanego fragmentu już z księgi, z listu Jakuba z 5 rozdziału, gdzie czytaliśmy o Eliaszu, który modlił się, żeby Bóg najpierw zatrzymał, a potem zesłał deszcz. I tam czytamy 5 rozdział od 13 do 18 wersetu takie słowa. Czy jest wśród was ktoś w nieszczęściu? Jeśli tak, niech się modli. Cieszy się ktoś, niech śpiewa pieśni. Czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Ten fragment mamy w programie tygodnia zapisany. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. I potem jest ten fragment o Eliaszu, który już czytaliśmy. Modlitwa sprawiedliwego to jest ta cecha, ten przymiot, który jest potrzebny, który jest warunkiem, żeby nasza modlitwa docierała do Boga. Jakub, pisząc dalej o Eliaszu, on się odwołuje do wydarzeń, które są opisane w pierwszej Księdze Królewskiej w 17-18 rozdziale. Zachęcam was, żebyśmy w wolnym czasie, może dzisiaj po południu, sobie przeczytali tą historię. To jest niesamowita historia, jak Eliasz za czasów króla Achaba rozprawia się z prorokami fałszywego Boga. To był czas, w którym Izrael był w bardzo złej kondycji duchowej. Kiedy prorocy Pana byli prześladowani, kiedy tak naprawdę Eliasz został ostatnim aktywnym prorokiem. Ważne jest to, żebyśmy właśnie tą historię, te wersety o tym, że Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas, modlił się i deszcz nie padał przez 3,5 roku, żebyśmy odczytywali to w kontekście historii z Pisma Świętego, konkretnych wydarzeń. To nie jest takie widzimisię, że Eliasz był człowiekiem takim jak my i on stwierdził, nie lubię deszczu. Nie lubię jak pada, pomodlę się usilnie, Panie, niech nie pada. To nie działo się w ten sposób. Jeżeli byśmy sobie wyrwali z kontekstu ten werset, Eliasz był człowiekiem takim jak my i on się modlił i nie padało, to wtedy faktycznie zaraz dojdziemy do wniosku, że Słowo Boże nie działa dzisiaj tak, jak jest napisane. Bo ja się modliłem, żeby nie padał. No może Gabryś sprawiedliwy wśród nas modlił się i śnieg padał przez dzień. Ale ja się modlę o deszcz i nie pada. Spójrzmy na kontekst. W 17 rozdziale pierwszej księgi, nie będziemy czytać całości, ja chciałem tylko kilka wersetów z tych dwóch rozdziałów przytoczyć. Ponieważ 17 rozdział rozpoczyna się w ten sposób. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbę w Gileadzie powiedział do Achaba: jak żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że w tych latach nie będzie rosy ani deszczu, jak tylko na słowo z moich ust. Są słowa skierowane przez Eliasza do Achaba. I dalej czytamy: wtedy Pan skierował do niego takie słowo: odejdź stąd i udaj się na wschód, nad potok Kerit. Dalej wiemy, że Eliasz się udał tam, gdzie Bóg mu wskazał. Tam ten potok wysycha i potem czytamy w 8 wersecie 17 rozdziału: wtedy Pan skierował do niego słowo tej treści: wstań, udaj się do Sarepty. I on udał się do Sarepty. Jest tam historia też bardzo ciekawa. Natomiast to, co chciałbym, żebyśmy zauważyli, to, że Eliasz był w stałym kontakcie z Bogiem i był posłuszny, jeżeli chodzi, dosłownie posłuszny, jeżeli chodzi o słowo, które otrzymywał od Pana. Idź tu, idź tam, przenieś się, zrób to, zrób tamto, powiedz temu to, powiedz tamto. I tak to trwało, aż w końcu 18 rozdział, pierwszy werset mówi nam: po pewnym czasie, w trzecim roku, Pan skierował do Eliasza słowo tej treści: idź, pokaż się Achabowi, chcę bowiem spuścić deszcz na ziemię. A więc, kiedy potem Eliasz się modli usilnie, to co znamy z Jakuba, ten fragment, to wiemy, że on modli się usilnie, ponieważ wcześniej Pan Bóg mu powiedział: idź tam, ukaż się Achabowi, ponieważ ja chcę spuścić deszcz na ziemię. To było w woli Bożej i to było w posłuszeństwie Słowu Bożemu. I rzeczywiście tak było, że on ukazał się Achabowi i jak spojrzymy na 17 werset 18 rozdziału, czytamy: gdy Achab zobaczył Eliasza, przywitał go słowami: czy to ty, dręczycielu Izraela? 3,5 roku bez deszczu. A wcześniej mu Eliasz zapowiedział, że nie będzie padało. Eliasz odpowiedział: to nie ja dręczę Izraela, lecz ty i ród twojego ojca, przez to, że porzuciliście przykazania Pana, a ty kroczysz za Baalami. Poślij teraz, zbierz mi całego Izraela na górze Karmel. Zgromadź też 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery objadających stół Izebel. Achab rozesłał zatem wezwanie między wszystkich Izraelitów. Zgromadził na górze Karmel również proroków. Więc to wszystko, co miało tam miejsce, to zmierzało do tej sytuacji, w której król Achab, posłuszny słowom Eliasza, wzywa całego Izraela na górę Karmel i wzywa proroków, żeby Pan Bóg mógł objawić w potężny sposób swoją moc, swoją wyższość nad innymi bogami. Pokazać to, że On jest jedynym Bogiem. I wtedy, kiedy zgromadzili się wszyscy, w 21 wersecie czytamy, że Eliasz wystąpił wobec całego ludu i zapytał. To są mocne słowa. Jak długo będziecie przechylać się to na jedną stronę, to na drugą? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odpowiedział mu ani słowem. Są potężne słowa, które mnie w tym tygodniu kruszyły moje serce. Jak długo będziecie kuleć na dwie nogi, na dwie strony? Czy teraz widzicie, że dokładnie te same myśli zawarte są w liście Jakuba, we fragmentach, które już czytaliśmy, kiedy otworzymy list Jakuba, kiedy mówiliśmy o pierwszym problemie, o braku wiary, która stoi na przeszkodzie, żeby nasze modlitwy były wysłuchane. W pierwszym rozdziale czytamy, tak? Że niech człowiek prosi z wiarą, bo rzuci wątpliwości. Bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miataną przez wiatr. Na jedną, to na drugą stronę. Ktoś taki niech nie liczy, że coś otrzyma od Pana. W czwartym rozdziale, trzeci werset czytaliśmy. Prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie, chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. I dalej, wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I te same słowa Eliasz do całego Izraela na górze Karmel kieruje. Jak długo będziecie kuleć na dwie strony i wy się dziwicie potem, że Bóg wam nie błogosławi, że nie ma deszczu, że nie odpowiada na nasze modlitwy, prosicie, nie otrzymujecie, jesteście zaskoczeni? Jak długo, chcąc się przyjaźnić ze światem, będąc w niedzielę w kościele, a potem robiąc to, robiąc tamto, przeklinając, pijąc, nie wiem co robiąc, śmiejąc się z głupich żartów, nie czytając Słowa Bożego, nie modląc się, my oczekujemy, że Pan Bóg będzie nam błogosławił. Pan Bóg mówi, jak długo jeszcze będziecie kuleć te dwie nogi? Czytam, że Eliasz był człowiekiem takim jak my. Ale czytamy, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I to słowo, ta cecha, ta sprawiedliwość, ona nas prowadzi do Jezusa Chrystusa. Bo nikt z nas, jak tutaj jesteśmy, nie jest sprawiedliwy, żeby Pan Bóg mógł nas wysłuchać, o ile nie jesteśmy w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. O ile nie przyjdziemy pod krzyż i o ile On nas nie obmyje swoją świętą krwią, żebyśmy w Nim stali się sprawiedliwi. Dlatego Słowo Boże mówi, że o cokolwiek w imieniu Jezusa będziecie prosić, to stanie się wam. Widzimy, że to konkretnie nie daje nam podstaw, żebyśmy oczekiwali, że spełni się jakaś modlitwa, która nie jest zgodna z wolą Bożą. Albo która nie jest zaniesiona w wierze. Albo która jest wypowiadana przez kogoś, kto ma pobłażliwy stosunek do grzechu. Jeżeli trwasz w grzechu, jeżeli pozwalasz na to, żeby pewne rzeczy przez długi czas były jakie są, bo to się już pewnie nie zmieni, to nie oczekuj, że Bóg wysłucha twoją modlitwę. To jest blokada. Może dlatego przez lata modlisz się i nic się nie dzieje. Niby wierzysz, ale nic się nie dzieje. To może być to właśnie odpowiedzią. To, że grzech blokuje możliwość, żeby to zostało wysłuchane. Człowiek, który jest miodany jak fala, który sam nie wie, czego chce. Zdecydujcie się. Idziecie za Baalami, czy idziecie za Bogiem Jahwe, jedynym Bogiem. I potem w cudowny sposób Bóg objawia swoją moc. Możemy doczytać do końca 18 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej i potem dopiero zsyła deszcz, najpierw zsyła ogień, który trawi ofiarę. Nierozwiązany grzech, czyli bunt względem Bożej woli, blokuje nasze modlitwy. I nie chodzi tutaj tylko o taki jawny grzech, że ktoś od poniedziałku do soboty okrada sklepy, a w niedzielę przychodzi do kościoła, bo niedziela jest teraz niehandlowa, więc nie ma co zrobić. I on się będzie modlił tutaj o Forda Mustanga i oczekuje, że go dostanie. I to się nie dzieje. To nie tylko o to chodzi. W pierwszym liście Piotra, który niedawno rozważaliśmy, w trzecim rozdziale, w siódmym wersecie czytamy słowa: podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi, z kobietami, z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieści i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota. Aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Ha! A więc, jeżeli ja nie muszę być złodziejem, nie muszę, nie wiem, komuś zniszczyć mienia, wystarczy to, że ja, będąc w kościele i modląc, jeżeli ja nie czczę swojej żonie, jeżeli jestem dla niej przykrym, to Słowo Boże ostrzega mnie, że moja modlitwa może doznać przeszkody. Myślę, że to jest jasne. Brak wiary, brak woli Bożej, brak sprawiedliwości jako przeszkody. Przejdźmy do czwartej, ostatniej. Wznieśmy się na jeszcze jeden poziom wyżej. Mam wiarę. Modlę się o to, co wierzę. Modlę się o to z wiarą. O to, co odbieram, że jest wolą Bożą. Uporządkowałem swoje życie i nie mam odpowiedzi. Co w takiej sytuacji? Czekaj. Czekaj, bądź cierpliwy. Bóg zna odpowiedni czas i odpowie w odpowiednim momencie. Myślę, że my, jako zbór, mamy takie wspólne doświadczenie oczekiwania na odpowiedź na naszą modlitwę. Przez ponad 20 lat tułaliśmy się bez stałego miejsca. I wielu z nas było jeszcze w kinie Znicz. Ja tam od dzieciaka wyrastałem. Chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli, 9 lat tam spędziliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale modliliśmy się o tamto miejsce. Z wiarą. Modliliśmy się, wierząc, że Bóg chce zatroszczyć się o miejsce dla Kościoła. I z wiarą modliliśmy się o to, żebyśmy mogli kupić kino Znicz. I trwały dyskusje dość zaawansowane. Ja pamiętam to, jeszcze byłem młodszym chłopakiem i mieszkałem z rodzicami. Pamiętam, jak czekaliśmy na telefon. Że już była taka sytuacja, że to się miało zdecydować jednym telefonem. I czekaliśmy. Ile razy telefon zadzwonił, to aż nas tak podrywało. Ja mam takie wspomnienia. I co się okazało? I okazało się, że fiasko. Nic z tego. Nie kupimy tego. Co się działo z naszą wiarą? Modliliśmy się z wiarą. Modliliśmy się według woli Bożej? Tak. Modliliśmy się dbając o to, żebyśmy byli w czystości przed Panem? Tak. A mimo to nie było odpowiedzi. Co się z nami działo? W nowym PS-ie, który jest dostępny od dzisiaj, przeprowadziłem wywiad z pastorem i zadałem mu pytanie, co się z nim działo, jakie miał myśli wtedy, kiedy okazało się, że się modlimy, a tego nie dostaniemy, bo Bóg nie odpowiedział na naszą modlitwę. I on mi odpowiedział, że było mu ciężko, bo przecież bardzo byłem nastawiony, że naprawdę możemy to miejsce mieć dla naszego zboru. Otwarcie o tym mówiłem i pisałem, a nic z tego nie wyszło. Pomimo, że może trudno było spojrzeć ludziom w oczy, to w sercu miałem pokój. Nie było we mnie rozczarowania, że Pan Bóg się odwrócił od nas albo coś w tym rodzaju. Ja nie byłem tak dojrzały duchowo jak pastor w tamtym czasie, bo we mnie było rozczarowanie. Było rozgoryczenie i była niepewność, dlaczego Pan Bóg nie odpowiada na naszą modlitwę. Dzisiaj z perspektywy kilku lat, kilku więcej lat niż bym chciał może, dzisiaj, kiedy jesteśmy na tym miejscu, ja wiem, że to bardzo dobrze się stało. Bo Pan Bóg widzi do przodu i On wie, czego my potrzebujemy. I On już to miejsce miał upatrzone. Jak jeszcze mieszkały jakieś rodziny tutaj w tym dworze, jak jeszcze było to dewastowane. Ale On znał to miejsce. My nie mieliśmy pojęcia. Ja nie miałem pojęcia o tym, że jest coś takiego jak dwór Olszynka. My się modliliśmy, Panie Boże, daj nam to kino Znicz. I całe szczęście, że go nie kupiliśmy. Całe szczęście, że Pan Bóg nie odpowiedział wtedy na naszą modlitwę. Ale mieliśmy trwać i trwaliśmy w tej modlitwie, mimo tego, że wydawało się, że nie ma odpowiedzi na naszą modlitwę. Przez wiele lat, mimo że potem trafiliśmy do Oliwy. Mimo że tutaj nie wszystko się układało od razu tak, jakbyśmy chcieli, przecież jak to wola Boża, to wszystko powinno być tak, że morze się rozstępuje, my wchodzimy. Nie. Spójrzmy na wędrówkę Izraela. Czy wszystko od razu, bezproblemowo, gładko się wydarzyło? Nie. To z powodu Bożej mądrości, a także niestety ludzkiej krzywdomierności, pewne rzeczy dzieją się etapami, a nie od razu. Cztery przeszkody, które mogą stanąć na naszej drodze, żeby modlitwa była wysłuchana. Brak wiary, brak woli Bożej, brak sprawiedliwości i czwarta, nieodpowiedni czas. Jeżeli zadbamy o to, byśmy byli sprawiedliwi sprawiedliwością Jezusa Chrystusa, jeżeli będziemy modlić się w Jego woli, jeżeli będziemy modlić się z wiarą, to On w odpowiednim czasie odpowie na naszą modlitwę, bo tak nas uczy Słowo Boże. Kończąc, chciałem zadać jeszcze raz pytanie. Czy to, co nas spotyka w naszym życiu, czy to fart, czy to efekt ciężkiej pracy, czy Boża nadnaturalna ingerencja? Różnie. Jestem jedną z ostatnich osób, które będą uduchawiały wszystko. Czy wszystko, co nam wychodzi w życiu, to dzięki Bogu? Nie. Oczywiście mamy świadomość, że On nas obdarzył życiem, że On dał mi ręce, dał mi oczy, dał mi rozum. Oczywiście, jak mówił Paweł na Areopagu, w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Ale nie jest mądrym wszystko uduchawiać w ten sposób, że wszystko jest tak, to taki chrześcijański slang się zaczyna. Dzięki Bogu to, dzięki Bogu tamto. Są rzeczy, które kiedy powiemy, że to dzięki Bogu, to będzie dużym nadużyciem. Jeżeli wyszedłeś do pracy 10 minut za późno i dojechałeś 5 minut przed czasem, łamiąc przy tym przepisy ruchu drogowego, to nie mów, że dzięki Bogu się dzisiaj nie spóźniłem. Chciałbym nas uczulić na to. Tak samo, jeśli nie radzisz sobie z grzechem w twoim życiu, to nie powinieneś mówić: Pan mi to powiedział i tamto mi powiedział, bo tak gadając za przeproszeniem wszędzie naokoło. Pan mi wskazał to, Pan mi powiedział, że teraz to mam robić. A jednocześnie twoje życie jest zaprzeczeniem Jego mocy. To przynosisz ujmę Bogu, Królestwu Bożemu. To nie mów, że dzięki Bogu to, dzięki Bogu tam. Lepiej zamknij się, przepraszam za wyrażenie, ale zamknij się i w ciszy, w pokorze módl się, żeby Bóg uwolnił cię, bo to jest zgodne z Jego wolą, żeby uwolnił cię od grzechu. I On usłyszy tę modlitwę. A wtedy swoim życiem wskazuj na Niego. I wtedy faktycznie będziesz mógł składać świadectwo. Nie tylko słowami, ale życiem. Bo faktycznie wiele rzeczy w naszym życiu dzieje się dzięki Bogu. I mamy wiele takich świadectw. Ja mam takie świadectwa. Problemem jest to, że my czasem tak paplamy chrześcijańskim slangiem, bo się przywykło, a dzięki Bogu to, dzięki Bogu tamto, a kiedy coś faktycznie się dzieje dzięki Bogu, to nie mamy odwagi cywilnej, żeby powiedzieć i stanąć: słuchajcie, to nie ja, to Bóg mi pobłogosławił. Ja w pracy miałem niejedną taką sytuację. Mówię, nie będę utuchawiał wielu rzeczy, ale były sytuacje w pracy zawodowej, które mnie przerastały. I prostą modlitwą, jadąc samochodem, modliłem się: Panie Boże, wyposaż mnie w taki sposób, żebym sobie poradził z tym czy z tamtym. I wierzę, że to była Jego nadnaturalna, cudowna ingerencja, że sobie radziłem z wieloma sprawami, z którymi nie byłem wykształcony, nie byłem do tego przygotowany, nie byłem wyszkolony i udało się. Ale wielokrotnie nie miałem potem odwagi powiedzieć: to wszystko dzięki Bogu, bo się modliłem w drodze. Wstyd mi dzisiaj za to. Nie uduchawiajmy wszystkiego. Ale miejmy tą świadomość i Kościele Boży, powtórzę to, musimy, nie ma dla nas innej drogi niż wiara w to, że Bóg będzie w nadnaturalny sposób, w cudowny sposób, w potężny sposób objawiał się w naszym życiu. I nie musimy czekać na jakiegoś ewangelistę, który przyjedzie i będzie uzdrawiał. Nie musimy czekać na jakąś specjalną konferencję. Jedyne, czego potrzebujemy, to usunąć te przeszkody, o których dzisiaj mówię, z naszego życia modlitewnego i oczekiwać, że Bóg w swoim czasie odpowie w potężny sposób na to, o co się modlimy. Dlatego wołam, nie odpuszczaj sobie modlitwy. Módl się z wiarą. Módl się zgodnie z Jego wolą. Walcz z grzechem. Nie odpuszczaj sobie. Nie pozwalaj, żeby coś się zagnieździło w Twoim życiu. Jeżeli upadniesz, wołaj do Niego, żeby Cię oczyścił. A kiedy będziesz czysty, wtedy możesz w końcu modlić się z pewnością, że Bóg odpowie na Twoją modlitwę zgodnie z tym, co On obiecuje wielokrotnie w Słowie Bożym. Odpowie w odpowiednim czasie. Wtedy już możesz z cierpliwością i w pokoju po prostu czekać. Bóg ma wielkie rzeczy jeszcze dla nas. Mam to na sercu, żebyśmy dzisiaj zrobili coś innego niż zazwyczaj. I po co mamy czekać właśnie, aż przyjedzie jakiś ewangelista? Chciałbym, żebyśmy zgodnie ze Słowem Bożym, zgodnie z tym, co czytaliśmy w liście, chyba w 5 rozdziale, kiedy ktoś potrzebuje modlitwy, żebyśmy modlili się, żebyśmy nakładali na siebie ręce, żebyśmy wyznawali sobie wzajemnie grzechy, żebyśmy oczekiwali Bożej odpowiedzi na naszą modlitwę. Żebyśmy to dzisiaj zrobili, teraz w czasie, jak będziemy mieli modlitwę. Będzie pastor, będzie Gabryś z przodu. Ja też będę i chcemy się z wami modlić. Miejmy chwilę takiego czasu, kiedy powstaniemy, będziemy mieli czas na modlitwę, ale proszę, nie krępujcie się, jeżeli odbieracie, że macie taką potrzebę, żeby na nowo rozpalić swoje życie modlitewne. Jeżeli widzisz się w tej pierwszej grupie, która przestała się modlić, to zmień to dzisiaj. Jeżeli widzisz się w drugiej grupie, która modli się, ale tak de facto nie wierzy w to, że coś się zmieni, zmień to dzisiaj. Jeżeli widzisz przeszkody w swoim życiu, nie czekaj na lepszy czas. Ale módlmy się wzajemnie o siebie, wierząc w to, że dobry Bóg będzie nas wysłuchiwał i dzisiaj może zmienić coś. Może nas odnowić. Może nas poprowadzić do czegoś wspaniałego. Ja mam tą potrzebę, noszę to w sercu i chcę modlić się z wami. Dlatego powstańmy teraz, proszę, do modlitwy. Miejmy ten czas. A jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby o niego indywidualnie się pomodlić tutaj z przodu, wyjdźcie do przodu. Zachęcam.
Się Boże. Yeah.